Jakiś czas temu jechałem pociągiem do Warszawy. Długa trasa. W Katowicach wszedł do wagonu konduktor i mówi, że będziemy przeczepiać wagon z jakichś tam przyczyn. Ten wagon miał być odprowadzony na bocznicę, a potem miał być dowieziony na inny peron. I konduktor powiedział, to będzie trwało gdzieś koło pół godziny, także kto chce, może wyjść, a można też zostać w wagonie. No i jakaś niewielka część ludzi wyszła, ale dużo osób zostało. Ja również zostałem w tym wagonie. Przeczepiono ten wagon. Okazało się, że bardzo sprawnie i bardzo szybko. Nawet chyba 15 minut to nie trwało. I w momencie, kiedy już ten wagon był do składu doczepiony, no, konduktor wyszedł. Wiecie, jak on tam ma gwizdek czy chorągiewkę. Zagwizdał i pociąg odjechał, a część pasażerów, która myślała o półgodzinnej przerwie, została gdzieś tam na tym dworcu i ludzie podnieśli raban i ten konduktor zjawił się w tym wagonie i mówią mu, jak to, no miało być pół godziny, tu raptem ruszyliśmy, bagaże są na półkach, ubrania zawieszone też na wieszakach, a mówi, pasażerowie wyszli, nie ma ich. On mówi, no to nie moja sprawa, trzeba było pilnować pociągu. Także, bracia i siostry, zdziwiłem się takim podejściem tego konduktora do sprawy. No ale niestety ludzie potem gdzieś żeśmy tam w okolice Zawiercia dojechali i ten konduktor wyciągnął te ubrania i ten bagaż tej osoby czy tych osób, co tam jeszcze zostały i chyba nie wiem, czy z Zawiercia jakiś inny pociąg zabrał i zawiózł do Katowic, czy oni do Zawiercia jechali po te swoje rzeczy. W każdym bądź razie w podróży różne rzeczy mogą się wydarzyć, których nie planujemy. I tak było w podróży, w którą udał się naród wybrany. Jak wiecie, przez 40 lat podróżowali. Podróżowali w takim bardzo trudnym miejscu. Takim bardzo trudnym miejscem, a powiedziałbym zarazem takim miejscem mistycznym jest pustynia. Wielu ludzi, którzy chcieli coś przeżyć głęboko w swojej duszy, udawało się na pustynię. Nawet Pan Jezus był na pustyni, się modlił. Miałem okazję przejechać całą tą pustynię, Półwysep Synajski, to jest ten region, przez który prawdopodobnie Żydzi podróżowali w czasie tych 40 lat wędrówki po pustyni. Pamiętam, była pełnia księżyca. Jechaliśmy z Sharm el-Sheikh do Kairu całą noc. Niesamowite widoki, pełnia księżyca, niezwykłe światło, niezwykła struktura tej pustyni. Wszystko wydawało się tak, jakbyśmy byli gdzieś na księżycu, w tej poświecie księżycowej. Zupełnie inaczej wyglądała ta pustynia niż za dnia. Na pustyni jest w nocy bardzo zimno. Można nawet zmarznąć. A w ciągu dnia jest ogromny upał, skwar. Trudno poruszać się w czasie dnia takiej karawanie. Pomyślałem sobie właśnie wtedy o tych 40 latach, które oni spędzili na pustyni. Chłodne noce, gorące dni, gorący, skwarny dzień. I tak z dnia na dzień. I chciałbym wam przeczytać jedno z wydarzeń, jakie miało miejsce w czasie właśnie tego wędrowania. To jest druga Księga Mojżeszowa, Exodus, Księga Wyjścia, 17 rozdział. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwali to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? Jak można było zadać takie pytanie? Czy Pan jest między nami, czy nie? Kiedy co rano widzieli nad namiotem chwałę Pańską, widzieli ten obłok wstępujący, nocą widzieli słup ognia. Bóg był pośród tego obozu. Bóg był w sposób widoczny pośród tych ludzi. Ale podróż trwała już długo. Co rano rozbijanie namiotów, budowanie obozu, potem nie wiadomo kiedy zwijanie tego obozu i nagle znowu gdzieś idziemy, nie wiadomo do końca gdzie, gdzieś na pustynię. To się może sprzykrzyć. Z początku to może jest nawet ciekawe, ale po jakimś czasie ci ludzie zniecierpliwili się i kiedy doskwierały im różne trudności, bo w podróży może się wydarzyć coś, czego nie przewidzieliśmy. Kiedy podróżujemy, może się coś wydarzyć, co nie zaplanowaliśmy. I w ich przypadku często działo się tak, że pojawiały się trudności, których oni wcale nie planowali. I w Meriba mieli problem z wodą. Mojżesz był w tej sprawie bardzo zmartwiony, ponieważ on widział to, co ci ludzie mówią, to, czego żądają. Widział, że to jest wystawianie Boga na próbę. A to raczej nas powinien Bóg wystawiać na próbę. Popatrzcie, jak się to tam dziwnie wszystko zmieniło. I Mojżesz to był wielki mąż Boży i on sobie zdawał sprawę, że oni grają z ogniem, że oni grają ze świętym Bogiem, rzucając przeróżne propozycje Bogu. I Mojżesz miał kłopot tam. Czuł się zagrożony. Miał wrażenie, że wkrótce go zabiją. Że po prostu wezmą kamienie i zaczną rzucać do niego i powiedzą, dość mamy tego. Idziemy skąd żeśmy przyszli. Wracamy do Egiptu. Ten motyw, byśmy powiedzieli, że to taki leitmotyw tej podróży Żydów. Oni często tych argumentów używali i tego typu mieli myślenie. W 106 psalmie, może sobie odnajdziemy ten psalm, jest nawiązanie do tych wydarzeń, o których mówię. I chciałbym przeczytać wiersz 32 i 33. Potem rozgniewali go u wód Meriba, także Mojżesz cierpiał z ich powodu, bo rozgoryczyli ducha jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. Mojżesz też tracił cierpliwość. I jak wiecie, to zdarzenie, które tam miało miejsce i ta wypowiedź potem Mojżesza sprawiła to, że on nie wszedł do ziemi Kanaan. Bóg mu tylko pozwolił zobaczyć z góry niebo całą ziemię świętą. Ale Mojżesz tam nie wszedł. Było mu ciężko. I ta podróż trwała w czasie tego typu trudności. Ale był Bóg, który rozwiązywał wiele nierozwiązywalnych spraw dla tych ludzi. Bóg mówi, weź i idź do skały, uderz ją, wypłynie woda. I tak się stało. I ludzie mogli pić. Wiecie, ja byłem kiedyś w oazie na pustyni, na Saharze. Była przepiękna noc. Widać wszystkie gwiazdy. I myśmy byli po takiej całodziennej podróży. Jakoś na wieczór żeśmy tam przyjechali, bo mieliśmy tam nocować. I były tam baseny termalne w tej oazie, na Saharze. Wokół piasek, żadnej roślinności. Gdzie niegdzie jakiś tam krzew, nic więcej. Tu nagle wchodzicie do takiej przyjemnej, ciepłej kąpieli i możecie się położyć na wodzie i patrzeć w niebo. Przepiękne przeżycie. Pamiętam to, jak to przyjemnie, kiedy człowiek zaczyna doceniać to, co ma i gdzie jest. A często właśnie w podróży uświadamia sobie, jak niewiele mu trzeba, żeby zachwycić się życiem, żeby przeżyć pięknie swoje życie. I tam w Meriba wypłynęła woda. Myślę, że ludzie się cieszyli, że pluskali się, że nabierali tą wodę, pili. To jest coś cudownego, kiedy spragniony może napić się wody. Tak niewiele trzeba, żeby ucieszyć człowieka. I bracia i siostry, fajna historia. Bóg jest zaopatrzeniem. Zaopatrzył wodę. Dał ludziom możliwość napicia się wody. I byli wszyscy szczęśliwi, myślę, w tym momencie. Potrzeby zostały zaspokojone. I chcę wam coś teraz dalej przeczytać, bo to nie koniec tej historii. Ale chcę powiedzieć wam, że zły diabeł atakuje, gdy jesteśmy zadowoleni z odniesionego sukcesu. Kiedy odnosimy sukces, kiedy przeżywamy coś z Bożych spraw i jesteśmy tacy z tego zadowoleni, tacy ukontentowani, tacy pewnie czujący się, nagle coś się wydarza, co nas niewątpliwie otrzeźwia, co weryfikuje ten, powiedziałbym, nadmiar wiary. I tak się stało. W tej historii o tym czytamy. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Może by się to nie wydarzyło, gdyby nie zostali w Refidim, gdyby nie czekali na to, aż woda wypłynie tam ze skały. Może nie byłoby tych Amalekitów. Może by oni się nie pojawili wokół nich. Ale czytamy, że to właśnie tam w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Z laską, nie z mieczem, nie z tarczą, nie w pełnej zbroi, ale z laską. Mojżesz wybierał się na Amalekitów. Bracia i siostry, laska jest symbolem władzy w Biblii. Tą laską Mojżesz się posługiwał, kiedy uderzał w wody Nilu. I przychodziły te plagi egipskie. On miał autorytet od Boga. Kiedy rzucił laskę, zamieniała się w węża. Kiedy ją brał do ręki, zamieniała się znowu w drewniany kij. Laska to autorytet w tym przypadku pochodzący od Boga. W to był uzbrojony wielki Boży wojownik Mojżesz. I czytamy, że jakby dwie sprawy dzieją się równolegle. Mojżesz z tą laską na wzgórzu i Jozue, który jest dowódcą wojsk Pana, dowódcą wojsk Izraela. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Zobaczcie, co się dzieje. To jest niesamowite, co tam się dzieje. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Ja sobie próbuję wyobrazić, jak Mojżesz stoi na tym wzgórzu, ma podniesione ręce i widzi, że Jozue przycisnął już zdrowo tych Amalekitów, że wygrana jest bliska. Ale spróbujcie cały dzień trzymać ręce do góry. Przychodzi moment, to jest pozycja statyczna, że nagle te ręce są tak ciężkie, że trzeba je na chwilę przynajmniej opuścić je. I Mojżesz tak zrobił i zobaczył, ile razy tak zrobił, to Amalekici zaczynali wygrywać, zdobywać przewagę na placu boju. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuścił ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. To zadziwiające, jaka była jedność, jaka była zależność między tym, co robił Jozue, a tym, co robił w tym czasie Mojżesz. W tej historii dostrzegamy, że bardziej ważne było to, co robił Mojżesz, choć on bezpośrednio nie był zaangażowany w walkę. Obserwował pole bitwy i podnosił ręce do góry. Prosił Pana, żeby Pan walczył, żeby dał zwycięstwo Izraelowi. I odkryli to brat jego, Aaron i Hur, którzy tam byli z nim, i zobaczyli tą zależność podniesionych i opadających rąk. I pomyśleli, że pomogą Mojżeszowi. I podparli te ręce. I czytamy, tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. I nie czytamy w tym tekście, że Pan pobił. Czytamy, że Jozue pobił. A wiemy, żeby nie pobił, gdyby Mojżesz nie trzymał rąk do góry. Bardzo ciekawa historia. Bardzo ciekawa zależność. Bardzo ciekawe rozwiązanie całej tej sprawy. Hur i Aaron odkryli pewną zależność i postanowili to wykorzystać. Bracia i siostry, ja też przyglądam się naszemu życiu duchowemu. Czy my bacznie obserwujemy to wszystko, co się dzieje wokół nas, jeśli chodzi o nasze życie duchowe? Możemy odkryć bardzo ciekawe rzeczy. Przychodzi często nowe objawienie, odświeżający powiew od Pana i odkrywamy, że wojna jest między Panem a Amalekitami, a nie między nami a Amalekitami. Wiecie, kiedy oni to odkryli, przyszło zwycięstwo. My nie jesteśmy, bracia i siostry, pozbawieni szans zwycięstwa, jeśli nawet szala przewagi jest na korzyść przeciwnika. To trzeba podeprzeć ręce, trzeba je podnieść do góry i zacząć walczyć w tej duchowej bitwie dla Pana. Chciałbym wam tą historię opowiedzieć po to, żebyście popatrzyli na wasze życie duchowe. Czy jesteś dzisiaj u wód Meriba i narzekasz: Panie, nie mam tego, Panie, chciałbym to, a tamto mi dokucza, a to jeszcze bym chciał zmienić i tak dalej. A wczoraj słuchałem na temat Jemenu. Ja nie wiem, czy wiecie, ale to jest kraj, tam właśnie w tamtym rejonie Bliskiego Wschodu, który cierpi głód. Ale to jest taki głód, że organizacje pomocowe, UNICEF i inne te organizacje, które walczą z głodem na świecie, są ograniczone w swoim działaniu z powodu tego, że tam trwają walki. I ten kraj jest podzielony na kilka stref. I nie jest prostą sprawą przynieść tam pomoc. To jest taka sytuacja, że matki nie mają pokarmu w swoich piersiach, żeby karmić niemowlęta. I niemowlęta umierają. Tam ludzie gotują strawę z liści nazbieranych gdzieś z jakichś krzewów i gotują to i robią taką papkę i 3 razy dziennie próbują to jeść, żeby czymkolwiek zapełnić żołądek. Klasyk mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Bracie i siostro, jakbym dzisiaj usiadł w Jemenie, co bym zobaczył? O co bym się modlił? Dzisiaj, kiedy siedzę w Żywcu, w Polsce, w Unii Europejskiej, w bogatym kraju, o co się modlę? I czy czasem nie wystawiam Pana Boga na próbę, jeśli chodzi o moje modlitwy? My często kusimy Boga nierozsądnymi modlitwami. I nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym. Bo my już w kościele, w tych bogatych krajach doszliśmy do tego, że to i tamto, Panie, nam się należy. Bardzo popularna jest Ewangelia sukcesu. To i to, taki i taki werset, na podstawie tego wersetu masz mi to i tamto dać. I koniec. Jestem zwycięzca i koniec. To jest Ewangelia. Ciekawe, co nasi bracia, myśmy tu niedawno się modlili o Jemen, jakby te modlitwy o prześladowanych chrześcijan. Co nasi bracia na to w Jemenie, na te nasze wywody na temat tego, co Bóg ma zrobić w naszym życiu? Niejednokrotnie myślę, że my kusimy Boga, tak jak oni kusili Boga tam w Meriba. Mieli swoje postulaty, że oni nie chcieli czegoś wyjątkowego, oni po prostu chcieli wody, ale kusili Pana. Ja się nad tym zastanawiam, czy my czasami naszymi tutaj nierozsądnymi modlitwami nie kusimy Pana. Przemyślcie to, o co się modlicie, na co to chcecie spożytkować, czemu to ma służyć. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mamy wygodne krzesła w zborze. Przyjemnie się siedzi. Czasem gorzej jest, jak coś pastor powie nie tak, jak my byśmy chcieli, no ale to jakoś trzeba przeżyć. Bracia i siostry, to ciekawa historia. Ona się nie kończy w tym miejscu, do którego ja doczytałem. Ona jeszcze dalej trwa. I tam jest jeszcze jedna ważna rzecz opisana. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Wbij mu to w głowę. Bracie i siostro, co mam wbite w głowę? Kiedy zaczynam się modlić, jako wierzący człowiek. On wygrał bitwę z Amalekitami, Jozue. Ale to jeszcze nie było ostateczne zwycięstwo. I my też mamy, bracia i siostry, wspaniałego zwycięzcę, triumfatora, króla królów i pana panów, który dokonał spektakularnego zwycięstwa nad złym, nad szatanem. Nie jestem przegrany jako chrześcijanin. Mam zwycięstwo dzięki Jezusowi, w którym odniesiony został triumf nad siłami ciemności. W Jezusie został odniesiony triumf nad siłami ciemności. List, może przeczytam, żeby coś nie umknęło. List do Kolosan, 2:15. Jest tam napisane, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i, co dalej? I wystawił je na pokaz. Ten pokaz, ta prezentacja ma czemuś służyć. Jeśli chodzi o nasze życie duchowe. My mamy docenić w tym zwycięstwo potęgę Jezusa Chrystusa. I dalej jest napisane, odniósł w nim triumf nad nimi. odniósł tryumf nad siłami ciemności. Bóg przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czytamy dalej ten nasz tekst z 17 rozdziału drugiej Mojżeszowej. Bitwa się odbyła, wody się napili i zobaczcie, co zrobił Mojżesz. Potem Mojżesz zbudował ołtarz i nazwał go Pan Sztandarem Moim. Pan Sztandarem Moim. Słuchałem tego, co było w proroctwie i wizji przedstawione naszym zborownikom na tym obozie proroczym. I tam właśnie utkwił mi w pamięci jeden obraz wywieszania tych białych flag. I momentalnie przyszedł mi ten tekst na uwagę. Bóg jakby postawił mi ten tekst przed moimi oczyma. Kiedy Mojżesz zbudował ołtarz i nazwał go Pan Sztandarem Moim. Jahwe, mój sztandar bojowy. W Biblii Poznańskiej tak jest napisane. Bardzo mi się to spodobało, tłumaczenie Biblii Poznańskiej. Jahwe, mój sztandarem bojowym. To jest bardzo ważne, kto niesie sztandar. Sztandary były bardzo ważnym elementem walki, bitwy. Kiedy zdobyto chorągiew, to już zwiastowało nadchodzącą klęskę danej armii. Kiedy ta armia straciła chorągiew. W czasie tych starożytnych bitew, średniowiecznych bitew, to było niezwykle ważne. Pamiętam też, jak jest na filmach kronik umieszczony ten moment, kiedy wszystkie chorągwie, sztandary hitlerowskich Niemiec są na Placu Czerwonym w Moskwie rzucane na bruk. Zwycięzcy triumfowali. Wszystkie sztandary zostały zdobyte. Tak postępują zwycięzcy. Jahwe, mój sztandar bojowy. Chciałbym, żebyśmy sobie to zapamiętali. Kiedy przychodzi nam walczyć, bądźmy pod sztandarem Pana. Wtedy będziemy bezpieczni. Mojżesz, choć w tym tekście przeczytałem wam tu w 13 wierszu jest napisane, że Jozue zwyciężył. Mojżesz wiedział, że zwyciężył Pan. Niemu to nie uszło uwagi. Dlatego zbudował ołtarz. Ołtarz to jest miejsce, gdzie oddajemy chwałę Bogu, gdzie składamy ofiarę, gdzie przychodzimy z dziękczynieniem do Boga. I czytam ostatni werset z tego dzisiejszego naszego tekstu. I rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. I wiecie, kiedy on przyłożył rękę do sztandaru Pana, to już wiedział, że nie on będzie walczył, ale że Pan będzie walczył za niego. I tu przychodzi to zapewnienie. Wojna jest nie już między Izraelem a Amalekitami, ale wojna jest między Panem a Amalekitami, a to bardzo dużo zmienia. Kiedy w twoim życiu wojna jest między Panem a diabłem, to jesteś najbezpieczniejszy, bo rozstrzygnięcie będzie pozytywne dla ciebie, bo Bóg zwycięży, bo Bóg jest zwycięzcą. Bracie i siostro, Amalekita jest takim synonimem złego, diabła, szatana. To jest przeciwnik, diabeł. Amalekici byli przeciwni Izraelitom. Oni wystąpili przeciw nim. Choć oni się wywodzili gdzieś tam od patriarchów, bo przecież Ezawa, wnuk, czy kuzyn, już nie pamiętam dokładnie, to właśnie był protoplastą Amalekitów. Ezaw był bratem Jakuba. Jakub był patriarchą. I Amalekici z tej linii się wywodzili, jeśli chodzi o genealogię. Więc nie tak daleko byli spokrewnieni, można powiedzieć, z Izraelitami, a jednak okazali się ich wrogami. Pan jest z nami. Pan jest przeciw Amalekitom. Pan jest przeciw diabłu. Dlatego, drogi bracie i siostro, pozwól, że dzisiaj te nasze rozważanie zakończę tekstem, który jest zapisany w pierwszym liście Piotra. To jest 5, ostatni rozdział i chciałbym przeczytać od 6 wiersza. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bracie, siostro, jakie to proste. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. Złóż swoje troski na Niego, a On ma staranie o tobie. Wbij to do głowy sobie, że Pan ma staranie o ciebie. Nie pozwól, żeby diabeł to zmienił. Mojżesz miał przekonać Jozuego, że Amalekici będą doszczętnie wytępieni, że oni są już przegrani. My mamy triumf w Jezusie Chrystusie. Mamy zwycięstwo. Baczcie, trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Aleluja. Cieszę się, że powiedzieliście amen. Bracie i siostro, wstań i zacznij chwalić Pana.